Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Tak jak Państwu obiecałem, teraz temat związany z państwem środka, z Chinami. Radosław Pyfel, ekspert Instytutu Sobieskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Instytut Sobieskiego, ale także teraz to chyba już również i Gra Imperiów, jako że jest to popularny podcast w internecie, ale kłaniam się.
Słusznie popularny i oglądany na YouTubie chociażby. No dobrze, to my zajmiemy się tym, co właśnie oznacza to, że ogłoszono datę zjazdu Komunistycznej Partii Chin, zjazdu, który ma wybrać władzę na kolejną kadencję. Znaczy, że już wszystko jest jasne, czy jeszcze coś będzie ustalane?
No, sporo rzeczy będzie ustalane. Najważniejsza decyzja, jaką podejmą delegaci, a będzie ich 2300, przecież tak do końca nie wiadomo, czy tą decyzję będą podejmować oni akurat, bo jest to pewnego rodzaju takie rytualne jednak wydarzenie polityczne, będzie dotyczyć tego, kto stanie na czele Chin, kto będzie przewodniczącym KRL, czy też tak jak my to nazywamy, prezydentem. I stawiam dolary przeciwko orzechom, że będzie to Xi Jinping. Więc możecie to państwo sprawdzić. Już 16 października, rzadko kiedy formułuję jakieś takie zdecydowane sądy i opinie, ale uważam, że jest zdecydowanym faworytem i obstawiam na 99%, że ta kadencja Xi Jinpinga zostanie przedłużona o kolejne 5 lat, bo mówimy to o pięcioletnich kadencjach. Zresztą, żeby
czyli nie
on
będzie,
został...
Czyli nie będzie dożywotnia, bo i takie były propozycje, rzeczy, plany, że nagle w ogóle kadencjność będzie zniesiona i ogłosi Xi Jinpinga, jak Mao Zedonga kiedyś, dożywotnim przywódcą.
Może być dożywotnia w praktyce, tak się może okazać, ale troszeczkę pomajstrowano tam przy tych zasadach w 2018 roku, bo dotychczas zasada była taka, że to są dwie kadencje i to jest 10 lat. Te dwie kadencje odsłużył zgodnie z tymi zasadami Hu Jintao, poprzedni przewodniczący KRL. Jiang Zemingowi zeszło się trochę dłużej, to było 13 lat i potem jeszcze przez 22 miesiące pozostawał szefem Centralnej Komisji Wojskowej, więc troszeczkę to pożegnanie z władzą troszkę potrwało. No to były też inne czasy, bo to były również czasy Deng Xiaopinga, wtedy początki tego kolektywnego kierownictwa, któremu Xi Jinping położył kres. No eliminując swoich rywali z biura politycznego i z bezpośredniego otoczenia jakby tych rywali o władzę poprzez korupcję, część z nich zmarła, część z nich została właśnie posądzona o korupcję albo usunięta w inny sposób. No i właściwie dzisiaj nie ma on konkurencji za bardzo do tego, żeby ktoś mu zagroził wewnątrz partii. Tam jeszcze jest bardzo ciekawy mechanizm, bo po chińsku to się nazywa Qi Shang Pa Xia, czyli siódemki idą w górę, a ósemki spadają i to jest 67 lat. Więc bardzo ważne będzie to, bo zadał pan to pytanie, co tam się wydarzy 16 października, więc Xi prawdopodobnie uzyska reelekcję, ale bardzo będzie ważne, kto wejdzie do ścisłego kierownictwa chińskiego, tego komitetu wykonawczego, biura politycznego, to jest 9 osób i dwie osoby wiemy, że na pewno muszą odejść z powodów wiekowych, po prostu przekraczają 68 lat i w 25-osobowym biurze politycznym takich osób jest też około połowy z tego co kojarzę i oni też będą musieli odejść, więc tam pojawi się duża grupa zupełnie młodych kandydatów, czyli 67-letnich i młodszych. I to jest pewnego rodzaju paradoks, bo ósemki spadają, siódemki idą w górę, czyli ci, którzy mają 68 lat spadają, czy też odchodzą, a w górę idą 67-letni młodzi kandydaci, jeszcze młodsi, ale Xi Jinping już ma 69 lat, bo urodził się w czerwcu 1953 roku, no ale on będzie miał tą trzecią kadencję, a nie wykluczone, że w ogóle będzie to, że później ta trzecia kadencja będzie i czwarta i rzeczywiście będzie to władza dożywotnia, co trochę zaczyna przypominać czasy Mao Zedonga. To wiele osób, czy komentatorów, czy obserwatorów polityki chińskiej mówi, że jest to przywództwo zupełnie innego typu, bo do tej pory było to przywództwo kolektywne, więc ten Jiang Zemin, który rządził 13 lat i odszedł przed swoją śmiercią, Hu Jintao, który zgodnie z zasadami rządził dwie kadencje pięcioletnie, no i teraz Xi Jinping, który na mocy tej zmiany w 2018 roku, kiedy już wtedy zmieniono tą zasadę, teraz na 99%, tu państwo mnie rozliczycie z tego i pan redaktor również, moim zdaniem, uzyska przedłużenie tego swojego władztwa. Na pewno o trzecią kadencję, tak mi się wydaje, czy na 99% o trzecią kadencję, a czy dożywotnio, no to jeszcze o to bym się teraz nie zakładał.
Mówiono, że sytuacja z COVID-em, że sytuacja dookoła Chin spowoduje, że Xi Jinping nie będzie tak mocny, jak o tym jeszcze mówiono, powiedzmy, parę miesięcy temu, 8-10 miesięcy temu, wtedy mówiono, że to będzie koronacja. Teraz nawet pojawiły się spekulacje, że być może na przykład dołoży się Xi Jinpingowi jakiegoś bardzo silnego, dynamicznego premiera, który będzie go kontrolował, bo też warto, że w tym systemie Deng Xiaopinga było w zasadzie dwóch przywódców, był jakiś taki quasi-konsulat, no był ten główny szef partii, ale też był taki, też była funkcja premiera, który był istotny, zajmował się raczej gospodarką, ale miał swoją rolę. Jak to może wyglądać w tym rozdaniu?
No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo moglibyśmy tak zażartować, że prawdziwa koronacja tak naprawdę nastąpi dopiero w 2049 roku, bo jeżeli spojrzymy na chińską wizję polityczną, to wszystkie cele mają zostać zrealizowane w stulecie proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej, a stulecie proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej dopiero za 27 lat, w 2049 roku. Wtedy ma nastąpić pełne zjednoczenie wszystkich ziem chińskich, pełen dobrobyt i tak dalej, i tak dalej. To jest tym punktem orientacyjnym. Więc 2022 rok i przedłużenie tutaj władzy Xi Jinpinga o kolejną trzecią już kadencję, to jeszcze jest, powiedzieliby Chińczycy, za wcześnie na koronację, bo to jeszcze 27 lat ciężkiej walki i ciężkiej pracy. Gdybyśmy tak wczytali się w przemówienia samego Xi Jinpinga i chińskiego przywództwa, czy też aktywu partyjnego. Ale wracając do tej kwestii premiera, rzeczywiście Li Keqiang odchodzi w przyszłym roku i premierzy i te stanowiska takie techniczne zostaną powołane w marcu 2023 roku. I wydaje mi się, że mówił pan o tym napięciu, czy o tej presji, która była wywierana też na Chiny w czasie takiej gry politycznej, międzynarodowej również, bo to była silna presja w sprawach związanych z Cieśniną Tajwańską, z Tajwanem, rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, konflikt, jaki widzimy, agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, pola bitewne Ukrainy i cały kryzys gospodarczy, który przetacza się przez cały świat. Wydaje mi się, że to jednak miało wpływ. To jest, tego nie jestem pewien na 100%, ale miało to wpływ na bardzo zachowawczą politykę Xi Jinpinga, który wydaje mi się, że chce dotrwać do tego 16 października i kiedy już tą reelekcję uzyska, to jego polityka może się bardzo zmienić. Do tej pory była bardzo zachowawcza. I co tutaj mam na myśli? No, przede wszystkim strategia zero COVID, do której Chiny są bardzo przywiązane. Tu jedyne jakby takie najśmielsze oznaki krytycyzmu to widziałem ze strony ekspertów czy przedstawicieli takich nawet oficjalnych instytucji, które wskazywały często w taki delikatny sposób i nie bezpośredni, jak to w Chinach i w tej kulturze niepozbawiającej jakby przywódcy twarzy, że jednak tu są duże skutki też i gospodarcze, i społeczne, i nie tylko związane jakby z tym aspektem epidemiologicznym. Wydaje się, że do tej pory Chiny też bardzo ostrożnie postępowały w polityce międzynarodowej, czy rozsiadły się na wzgórzu, angażowały się w poparcie Rosji, ale tylko w taki sposób, powiedziałbym, dyplomatyczny czy retoryczny, nie wykonywały gwałtownych ruchów i też świadom tego, że ta gospodarka jest krucha, bo kryzys gospodarczy nie omija również Chin, czy skutki tego całego zawirowania, tej geopolitycznej rewolucji i gospodarczego kryzysu nie omijają Chiny. One skwapliwie korzystają z tego i mogą dzisiaj kupić i kupują bardzo dużo surowców od Rosji po niższych cenach, to dla Chin jest akurat korzystne, ale bardzo trudno będzie gospodarce osiągnąć ten zakładany cel 5,5% wzrostu PKB w tym roku. Mamy trudną sytuację w dużych miastach, tam pojawili się absolwenci wyższych uczelni i bezrobocie w dużych miastach też rośnie i wydaje mi się, że to, co Xi próbuje jakby no, obiecać społeczeństwu i to, co próbuje zrobić, ta jego wizja, no to jest przejście suchą stopą przez ten wielki kryzys globalny, kryzys gospodarczy, a zwłaszcza do 16 października, kiedy tą reelekcję uzyska, no to wówczas wydaje mi się, że może sobie poczynać śmielej, także i w cieśninie tajwańskiej, chociażby na pewno na szczycie G20 w listopadzie, który odbędzie się w Indonezji, i na szczycie APEC w Tajlandii. To będą bardzo dwa ważne wydarzenia. Ostatnio przechodziłem obok ambasady Indonezji, ona w Warszawie, ona cała jest już udekorowana tymi materiałami reklamowymi, tymi zapowiedziami tego wielkiego szczytu G20, do którego właśnie dojdzie na Bali w Indonezji. I będą to arcyważne rozmowy no, między mocarstwami, czyli no, głównie między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, ale także ma pojawić się Rosja, Niemcy, Francja, my jako Unia Europejska, no i wiele innych krajów tych globalnego południa, tych wschodzących, także bardzo ważnych we współczesnym świecie. I Xi, który już tam przyjedzie jako wybrany lider prawdopodobnie w październiku, czyli miesiąc po tej reelekcji, no będzie miał tam mocną legitymację i tu jestem bardzo ciekaw, jak to wpłynie już jakby zakończenie tego procesu i uzyskanie tej trzeciej kadencji na politykę wewnętrzną i politykę zagraniczną Chin.
Powiedział Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego. To jest jedna niejasność. Ja się tylko na koniec tak dopytam, a jak to wygląda w praktyce? Co my wiemy o takim szczycie? Bo od tego naszą rozmowę rozpocząłem, bo zastanawiamy się, czy kiedy się podaje datę. 16 października, to już podaje się wówczas, kiedy wszystkie role są rozpisane i po prostu trzeba tylko podać datę teatru, czy ją się podaje jeszcze wtedy, kiedy jakiekolwiek kluczowe decyzje nie są uzgodnione i są przedmiotem polemiki i tarć frakcyjnych wewnątrz partii?
Myślę, że komentatorzy dzielą się na dwie kategorie, wszechwiedzących i tych, którzy niewiele wiedzą. Ja zaliczam się do tej drugiej kategorii, bo po prostu nie zamierzam państwa i pana zapewniać, że wiemy, co się wydarzy na tym kongresie i jak zapadały te decyzje, bo to wszystko są spekulacje. I tak na dobrą sprawę też mnie to za bardzo nie dziwi, bo taka jest po prostu ta kultura polityczna, która jest zupełnie inna od tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli do transparentności i do tego, że cały proces polityczny no jest, można powiedzieć, prześwietlony przez media, przez opinię publiczną. Tam te media właściwie podają komunikaty, które przesyła biuro polityczne. Ono samo też nie określa, ile czasu ten szczyt potrwa i co tam się w ogóle wydarzy. Więc to są wszystko nasze, tak na dobrą sprawę, domysły. Dlatego ja zaznaczam, że to jest na 99%, co i tak no, w tym przypadku to już jest bardzo, bardzo dużo, ale nic nie jest też na pewno, więc no, moglibyśmy tutaj długo spekulować. Jest to kultura polityczna, która jest zamknięta. Można powiedzieć, że w europejskiej tradycji najbardziej ona przypomina taką filozofię Platona, że jest grupa ludzi dedykowana do sprawowania władzy, to są profesjonaliści, oni się tym zajmują, a reszta właściwie powinna wykonywać swoje obowiązki i się tym nie interesować, bo tym się zajmują zawodowcy i oni kiedy to ustalą, to ustalą, kiedy będą chcieli, to o tym powiedzą o tym i będą to komunikować w taki sposób, jaki uznają, że jest korzystny dla kraju. No tak to w praktyce w Chinach wygląda, może nam się to podobać lub nie, no ale tak jest i skoro tak jest, moim zdaniem przynajmniej tak jest, no to ja nie będę zwodził tutaj słuchaczy, zwodził pana i twierdził, że znam szczegóły tych postanowień i wiem, dlaczego ta data została ogłoszona tak późno, jakie tam zostaną podjęte decyzje. Są różnego rodzaju spekulacje, o tym czytamy w różnych mediach światowych, chińskich czy azjatyckich, no ale są to cały czas spekulacje i zawsze pozostaną to spekulacje do 16 przynajmniej października, a może jeszcze trochę dłużej, ale pewnie do tego czasu będziemy spekulować, co się wydarzy. Co nie zmienia faktu, że to, co się wydarzy, będzie bardzo ważne, bo Chiny są dzisiaj tym jednym z tych wielu mocarstw, które no, aktywnie wpływają na kształt globalnego ładu i na to, co się dzieje i to, co się tam będzie dziać, no wiele zależy od tego, jakie decyzje zapadną jesienią. Myślę, że Xi uzyska reelekcję i bardzo będzie ciekawe. Będziemy bardzo chyba uważnie obserwować, kto tam wejdzie do jakiego kierownictwa i kto zostanie też być może kandydatem na premiera, co zdecyduje się w marcu. Mają być to właśnie młodzi kandydaci. Mówi się o osobach na razie niezwiązanych z Xi Jinpingiem. On całkowicie zdominował to kierownictwo, też wypromował tam swoich ludzi w najważniejszych organach partyjnych. No i dzisiaj jest, można powiedzieć, takim cesarzem, który dominuje nad całym procesem politycznym w Chinach i myślę, że to będziemy obserwować w październiku, a co będzie dalej, no to myślę, że też będzie bardzo, bardzo interesujące.
Powiedział Radosław Pyfel, Instytut Sobieskiego.
I gra imperiów.
Wszystko się zgadza. Panie redaktorze, do usłyszenia.
Kłaniam się. Miłego weekendu. Wszystkiego dobrego.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj radio wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj Radio Wnet.